Kiedy w 1995 roku poznany po drodze w pociągu znajomy Amerykanin oprowadzał mnie po Szanghaju, trafiliśmy między innymi, pokazał mi to jako jedną z większych ciekawostek tego miasta, znany Peace Hotel. I tam spokojnie, bez problemu weszliśmy wówczas jeszcze do środka i sobie chodziliśmy bez żadnych ograniczeń. I tak jedną z ciekawostek, którą mi pokazał, to zaprowadził mnie gdzieś tam na sam tył hotelu i pokazał mi klamkę. Na tej klamce rzeczywiście tam było CH, czyli to była pierwotna, stara nazwa Cathay Hotel. Cathay to odnosi się do Chin, taka była starodawna nazwa Chin. Weszliśmy też trochę wyżej na kolejne piętra i tam oglądaliśmy podłogę ze sprężynami do tańczenia. A to był hotel zbudowany, będę dzisiaj o tym jeszcze mówił, to był hotel zbudowany wiele dekad temu. To nie była żadna nowoczesność. Także oglądaliśmy sufit z przepięknym witrażem i weszliśmy na sam taras, na dachu, widok na rzekę Huangpu. I tam powiedział, że to jest własność rodziny Sasunów. No więc ja byłem dosyć zdziwiony, ponieważ ja znałem tą rodzinę, znaczy dorastając w Niemczech, znałem reklamy szamponu Vidal Sassoon. Natomiast powiedział, to nie są oni. Natomiast dzisiaj właśnie będzie o nich, to znaczy o tej rodzinie, która współtworzyła bogactwo i potęgę Chin. Książka, którą chcę dzisiaj omówić, napisał ją Jonathan Kaufman i nosi tytuł The Last Kings of Shanghai, The Rival Jewish Dynasties That Helped Create Modern China. Ja szukałem tego po polsku, chyba nie ma polskiego tłumaczenia. Wydana w czerwcu 2021. Książka jest o losach dwóch żydowskich rodzin, przedsiębiorców zmuszonych przez historię do życia w różnych częściach świata. I co ciekawe, wszędzie, gdzie się udali, zdobywali dominującą pozycję w społeczeństwie. Kilka słów o autorze. Jonathan Kaufman otrzymał nagrodę Pulitzera i pracował w Chinach przez 30 lat dla Boston Globe. Pisał także o masakrze na placu Tiananmen w 1989 roku. Pracował dla Wall Street Journal, gdzie był szefem biura w Chinach w latach 2002-2005 i także dla Bloomberg News. To kilka słów o nim. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Jest niesamowita. Mimo, że pisał ją dziennikarz, to muszę powiedzieć, język jest przepiękny. Po prostu... No, Aż miło się to czyta, to rzadko się spotyka tak pięknie napisane książki. Jest opisane wspaniale tło epoki, zwyczaje i styl życia różnych sfer, bo książka tak naprawdę odnosi się do ponad ostatnich 100 lat. Sto kilkadziesiąt lat obejmuje. Mamy tam wiele detali historycznych i społecznych. Naprawdę przepięknie to się czyta. Jeśli ktoś chce poznać Azję sprzed ponad 100 lat, do końca poprzedniego wieku, no to jest to naprawdę idealna książka. Warto przeczytać. I zaczyna się od tego, że David Sassoon jest wygnany z Bagdadu. Tam jego rodzina oraz inne żydowskie rodziny od stuleci obracały się w kręgach królewskich i doradzały władcom. Tak silna była ich pozycja gospodarcza. I ucieka, już nieważne dlaczego, ale ucieka do Bombaju. I tam w tym Bombaju zaczyna, no tak naprawdę prawie od zera, bo nie ma wiele przy sobie, po prostu ma włada kilkoma językami, od dziecka szkolił się w biznesie, no więc ma oczywiście ten dorobek. I w Bombaju zakłada między innymi, to ja oczywiście tutaj tylko kilka spraw takich przedstawię, które mi się najbardziej podobają. W Bombaju założył między innymi szkoły, w których kształcił mnóstwo dzieci, pozyskiwał w ten sposób zdolnych i oddanych pracowników. Ponieważ no, nie miał tych koneksji w nowym miejscu, które miał wcześniej z Bagdadu, więc zastanawiał się właśnie, jak stworzyć sobie dostęp do dobrych i wartościowych pracowników. No więc założył te szkoły i dzięki temu mniej więcej był w stanie nawiązać i stworzyć nowe koneksje i kontakty z Bliskiego Wschodu, ponieważ część tych właśnie jego studentów to przyjechała, sprowadził z Bliskiego Wschodu, wykształcił ich, no i potem oni pracowali dla tej rodziny na całym świecie. Także stworzył szpitale i system opieki społecznej dla osób samotnych. Na przykład jeśli ktoś przechodził na emeryturę samotnie i no to wówczas takiego systemu nie było jak obecnie, więc on od swoich byłych pracowników otaczał opieką. Według dzisiejszej wartości dzisiejszych dolarów to rocznie przeznaczał na te szkoły, na opiekę około 300 tysięcy dolarów rocznie, według dzisiejszych pieniędzy. I trzeba przyznać, że także w Indiach się popisał, bo dekadę po przybyciu do tego kraju był już jednym z najbogatszych cudzoziemców. A to młody chłopak, wówczas chyba dwudziestokilkuletni. Następnie udał się do Chin i tam zajął się między innymi handlem opium. który wówczas był zdominowany w Chinach przez dwie szkockie rodziny, Jerdan i Matheson. To jest znana firma z Hongkongu. Jeśli ktoś czytał Taipana, to właśnie to jest ten Taipan. To jest ta rodzina, która no rzeczywiście istniała i zajmowała się handlem opium, i on, właśnie David Sassoon, starał się z nimi konkurować. No oczywiście początkowo było to niemożliwe, bo była to potęga nieosiągalna zupełnie dla niego. Natomiast dzięki odmiennemu podejściu do przemytu, stworzeniu całej własnej sieci właśnie w Indiach, skąd tak naprawdę przyjechał dopiero, w niedługim czasie zdetronizował rodzinę Taipana i był numerem jeden w handlu opium w Chinach. Kolejny temat, który w tej książce jest opisywany, to wzrost i przemiany w samym Szanghaju. I tutaj taka rzecz, która mi się podobała, to że na początku zeszłego stulecia było to miasto zarządzane przez cudzoziemców. To znaczy Szanghaj miał status całkowicie odmienny od reszty Chin. Był jakby eksterytorialny, był poza prawem krajowym i rządziła nim Rada Kupców, którzy się razem zbierali i jako przedsiębiorcy decydowali o tym, co jest właściwe dla miasta. Czyli taki dosyć merytokratyczny system, można by też powiedzieć, że trochę kolonialny. I między innymi Szanghaj wówczas był bardzo biedny, więc oni doprowadzili prąd, gaz, usprawnili odpływ ścieków, doprowadzili bieżącą wodę, więc rzeczywiście z takiego, jak to opisywali, strasznego biedy i zadupia, stworzyli jedno z najnowocześniejszych niedługo już miast na świecie. Dowodem czego było na przykład to, że z czasem coraz więcej przyjeżdżało tam kobiet i żon, które towarzyszyły swoim mężom, bo było to miasto już w tej chwili coraz bardziej, coraz łatwiej było tam kobietom przetrwać niż kiedy powiedzmy sami ci mężowie przyjeżdżali, tam było rzeczywiście bida z nędzą. Miasto zaczęło niedługo przyciągać przedsiębiorców chińskich z całego kraju. W 1920 roku mieszkało tam około 40 tysięcy cudzoziemców we własnym odrębnym osiedlu, około miliona Chińczyków chyba wokół nich, plus 2 miliony poza tym specjalnym osiedlem dla cudzoziemców. Rozwijała się nie tylko gospodarka, ale także wolna prasa i także z wolnością poglądów, także rozwój komunistów, którzy za kilka dekad przejęli władzę w Chinach, którzy właśnie starali się o wydalenie owych cudzoziemców i bogaczy. Sassoonowie, którzy doradzali królom irackim wcześniej, brytyjskim władcom w Indiach, następnie w tej książce jest opisywane, doradzają także nacjonalistom w Chinach. Jest tam też ta druga rodzina, poza Sassoonami, rodzina Kadori, którzy też doradzali, mimo że są przybyszami z zewnątrz, to doradzali, taki status osiągnęli w Chinach, że doradzali wszystkim współczesnym chińskim przywódcom oprócz Mao, a także Brytyjczykom po wojnie współtworząc Hongkong. Ale o tym za chwilę. Jeszcze koniec tego fragmentu dotyczącego Szanghaju, to tam jest bardzo ciekawy cały wątek. Kiedy na świecie była druga wojna światowa i Żydzi nie mieli dokąd uciec, z wielu krajów byli odsyłani, to okazuje się, że największe ich skupisko wówczas w czasie II wojny światowej było właśnie w Szanghaju. I tam jest to dokładnie opisane, jak to działało. Na przykład przyczynił się do ratowania 4000 istnień ludzkich. Dyplomata kuomintangowski, już zapomniałem, on był chyba w Austrii, i w sumie dzięki właśnie jego pomocy plus innych z Europy i ze Stanów do Szanghaju trafiło 18 tysięcy Żydów, z których większość przeżyła. I w dużej mierze właśnie dzięki pomocy i hojności właśnie tych dwóch rodzin, Sassoonów i Kadori, którzy wydawali ogromne pieniądze na to, że stworzyli dali możliwość prowadzenia interesów, zapewnili dzieciom naukę, szpitale, po prostu stworzyli nowe życie w Szanghaju. Kolejny taki etap, który jest opisany, to po drugiej już wojnie światowej, rozwój Hongkongu. I też tutaj znowuż ta druga rodzina Kadori jest opisana, która zelektryfikowała miasto, doprowadziła wszędzie prąd. Też to jest bardzo fajnie opisane, jak według zasad takich czysto wolnorynkowych to robili. I także stworzyli system mikrokredytów dla chłopskich imigrantów z Chin, którzy uciekali przed czerwoną zarazą z Chin. I ten właśnie Kadori, tak jak przedtem wspomagali Żydów, to wspomógł tutaj tysiące biednych migrantów z Chin i pomógł im się ustabilizować i ustatkować w nowym dla nich Hongkongu. Chciałbym przedstawić kilka wniosków z tej książki. Bo jest wbrew pozorom sporo właśnie nawiązań. Wydaje mi się, że obecnie w Chinach sytuacja w pewnych kwestiach jest podobna. I tak można powiedzieć, że tak jak wówczas wielu przedsiębiorców marzyło o rynku chińskim, to jest taki pierwszy wniosek, tak samo jak dzisiaj. I te obie rodziny starały się właśnie wzbogacić, sprzedając i tworząc na rynku chińskim. No jest to znany motyw z dzisiejszych czasów. Co ciekawe, też nie pomogły im kontakty na najwyższych szczeblach. W sumie tego się ta książka zaczyna, bo muszą uciekać z Bagdadu, następnie muszą uciekać przenoszą się z Indii, potem muszą uciekać z Chin, potem do tych Chin wracają, już w latach 90. Kolejny taki wniosek, jak to jest właśnie opisane, ciekawie jak w czasie II wojny, jak ci miliarderzy, w sumie potwornie bogaci ludzie, musieli w Szanghaju żyć w warunkach równie ciężkich jak każdy inny. To znaczy głodowali, nie było wody, no po prostu nic nie było i mimo wszystko oni sobie jakoś tam radzili jak normalni, jak każdy inny. Też mi się podoba taki argument odnośnie potrzeby opieki społecznej państwa, co dzisiaj jest tak podnoszone, że niby bez państwa sobie nikt nie da rady. Natomiast ta książka dowodzi, że można jak najbardziej, chyba nawet lepiej, bo opisywana jest bardzo rozbudowana działalność charytatywna bogatych rodzin i w moim odczuciu jest i lepsza, i skuteczniejsza od tego, co mamy obecnie. To, co mówiłem o tym na przykład, jak wspomagali czy Żydów w Szanghaju, czy Chińczyków w Hongkongu. Także widzimy, jak w latach 30. Kuomintang rządził i też jest to bardzo fajnie opisane. Trochę podobnie jak dzisiaj KPH, to znaczy było dużo wymuszeń, było dużo wymuszania do darowizn tak zwanych, powiedzmy, szantażowano firmy, zmuszano do kupowania obligacji państwowych. Także Chiang Kai-shek stworzył na wiele dekad bardzo silne lobby w Stanach Zjednoczonych. Autor, mam wrażenie, podziwia bogatych ludzi, to znaczy ma do nich inne podejście niż my na Zachodzie. Ja takie mam obserwacje, że jednak w Azji bardziej się szanuje bogatych ludzi, trochę jest mniej nienawiści i zazdrości niż u nas na Zachodzie. I wydaje mi się, że jest też raczej apologetą elityzmu i merytokracji. Tak jak opisuje to właśnie w Szanghaju i w Hongkongu. Następnie widzimy, że też kolejna taka rzecz, Japończycy mieli świetne rozeznanie wśród Zachodu, jak kiedy zaatakowali kolejne państwa azjatyckie, czy też Amerykanów. Świetnie wiedzieli, co się wszędzie dzieje. To trochę tak jak właśnie Chińczycy obecni, gdzie mają świetne rozeznanie na Zachodzie, aby tak naprawdę nie bardzo wiemy, co się dzieje w Chinach. Kolejna obserwacja to ktoś tam stwierdza w trakcie tej książki, że skoro Chińczycy zauważyli, jak niewiele było trzeba Japończykom do zdominowania Zachodu, no to co dopiero jak oni się postarają, to tym bardziej im się uda. To jest taka refleksja, którą ktoś tam miał chyba z kilkadziesiąt lat temu właśnie w Chinach, jest w tej książce przytaczana. I też ostatnia taka obserwacja, że zarówno przed... To jest szczególnie aktualne dla mnie, że zarówno przed atakiem Japończyków, jak i potem po już zwycięstwie komunistów w Chinach, że ludzie tak samo dzisiaj, jak i wówczas wypierają rzeczywistość. To znaczy trudno jest im wierzyć w zmianę na gorszy, mimo że wszystko jest jasno powiedziane i widoczne wyraźnie, to jednak ludzie, tak nie będzie, takie rzeczy się nie dzieją i wypierają zupełnie to, co ich czeka. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w identycznej sytuacji dzisiaj, że wojna w Ukrainie, rosyjska jest dopiero początkiem, mam wrażenie, że czekają na znacznie trudniejsze czasy tutaj w Azji. Jeszcze chciałem, skoro mówimy o merytokracji, to chciałem kilka słów poświęcić jeszcze bardzo ciekawej osobie z Hongkongu, myślę, że nieznanej raczej na świecie. Jest to Sir John James Cuthbert-Tweed. Nie jestem w stanie tego przeczytać, dlatego będę go nazwał Sir John James. Żył w latach 1915-2006 i był w brytyjskiej służbie cywilnej sekretarzem finansów w Hongkongu dokładnie przez dekadę, lata 61-71. I wprowadzone przez niego zasady wolnorynkowe stworzyły tak naprawdę potęgę gospodarczą Hongkongu. To znaczy on tak naprawdę nawiązał do tego, co już zastał wcześniej, czyli swoich poprzednich poprzedników, ale rozwinął te zasady i naprawdę stworzył ten mit Hongkongu, który się potem przez wiele dekad utrzymywał. To właśnie między innymi dzięki niemu chcę powiedzieć jak. To znaczy w czasie jego urzędowania on... promował wolny handel, niskie podatki, nadwyżki budżetowe, brak regulacji dotyczących zatrudnienia, ograniczony interwencjonizm państwa, brak zaufania do centralnego planowania i twardy pieniądz. Tylko że on to rzeczywiście wszystko wprowadził w życie. W obecnych gospodarkach rozwiniętych udział państwa w PKB to około 50%. W ówczesnym Hongkongu praktycznie nie istniało zupełnie interwencja państwa. Znany był, to już na samo zakończenie tu dodam, znany jest między innymi z tego, że mimo nacisków swoich przełożonych zabraniał zbierania danych do liczenia PKB, bo stwierdził, że to niczemu nie służy, niepotrzebne są dane, niepotrzebne są statystyki, bo jak tylko będą mieli urzędnicy dane, to zaczną zaraz wymyślać i zaczną używać je do planowania gospodarki. Niestety zostało mi niewiele czasu, więc to skrócę. Opierał się także z takich jego minusów. Opierał się w prowadzeniu obowiązku nauczania podstawowego i to wprowadził dopiero następca i mimo pogarszającej się sytuacji ruchu drogowego także sprzeciwiał się budowie metra. Mogę jedynie dodać na samo zakończenie, że wystartował Hongkong w roku 60 i miał taki sam PKB jak Kuba i na dzisiejszy około 4,5 tysiąca dolarów. Hongkong i Kuba i po 4,5 dekadach Kuba podwoiła do 9 tysięcy dolarów, a Hongkong 14 razy więcej do 64. Ostatnie zdanie, że tym ze słuchaczy, którzy zauważyli mojej tej ostatniej wypowiedzi, że ten system opisany w Hongkongu jest dokładnie odwrotny i ta eksplozja bogactwa w Hongkongu jest odwrotna do tego, co mamy w Unii Europejskiej w Polsce, to nie jest to dziełem przypadku, że ówczesny Hongkong rozwijał się gospodarczo właśnie dlatego, bo nie było żadnego udziału państwa, no a jak jest w Unii Europejskiej, to no cóż. Życzę miłego dnia i pozdrawiam z Tapej, Rysiek Zalski.